Gościem kolejnego odcinka podcastu 21% rocznie Jak inwestować jest doświadczony zarządzający funduszami akcji. W 2020 roku stanął na czele pierwszego funduszu inwestującego w spółki z branży gier, Rockbridge Gier i Innowacji. Jako pomysłodawca tego funduszu miał okazję brać udział w jednej z najgłośniejszych transakcji inwestora strategicznego wnotowanego na giełdzie producenta gier, a dokładniej w Bloober Team. Już niebawem wystartuje jego autorski fundusz Smart Money FIS. O kulisach rynku kapitałowego i rynku gier, oczekiwaniach co do branży i spółek, jego nowej inicjatywie oraz premierze książki Gaming na giełdzie rozmawiam z Pawłem Sugalskim.
To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Dzisiaj moim gościem podcastu jest Paweł Sugalski, były zarządzający Rockbridge Gier i Innowacji, teraz twórca autorskiego funduszu Smart Money FIS. Cześć Paweł.
Witaj.
Dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście o gamingu i chciałabym od razu zacząć od Twojej historii z Rockbridge'em. Opowiedz nam na początek, jak to się stało, że w ogóle zostałeś zarządzającym i też jakie były kulisy powstania funduszu Rockbridge Gier i Innowacji.
No to tutaj tylko dodam jedną rzecz, że ja faktycznie do Rockbridge'a przyszedłem w momencie, kiedy ta firma de facto powstawała na nowo, czyli to był chwilę przed moim przejściem, to było BPH, czyli grupa tutaj jeszcze związana z bankowością amerykańską z przeszłości. Wtedy prywatny polski fundusz Altus TFI przejął, kupił ten brand i po prostu zmienił nazwę. Więc ja wszedłem wtedy w ramach tego nowego projektu, nowej ekipy, nowego zespołu małego.
Też który trochę, to był rok, powiedz?
To było niecałe 5 lat temu, tak? Mm-hmm. Czyli jakby i wtedy ja zacząłem być analitykiem, bo w poprzedniej firmie w Noble Funds TFI też byłem analitykiem akcji, też jakieś kilka sektorów, powiedzmy, pokrywałem, czyli w tym zrozumieniu analitycznym, no śledzenie wyników kwartalnych i bieżących wydarzeń. Natomiast no, w Rockbridge'u bardzo szybko, przez to, że ten zespół był mały, dobrze się dogadywaliśmy, także de facto trzyosobowy zespół akcyjny, ten nowy, więc szybko wszyscy zostali zarządzającymi, no bo to był de facto powiedzmy takie trio. No i tam piękne czasy tak naprawdę, wiele nauki, no bo różnica między analitykiem a zarządzającym jest główna, jest taka, że tu jest decyzje się podejmuje, jest się z nich rozliczanych na bieżąco, a analityk najwyżej nie trafi z rekomendacją i powie, że się pomylił, prawda? No tutaj w pracy na buy side, czyli tam, gdzie się kupuje, sprzedaje akcje versus sell side, czyli ta część doradcza, no tak naprawdę tu nie tylko reputacja, no ale po prostu jeżeli ktoś ma słabe wyniki, no to szef może powiedzieć, że jutro możesz nie przychodzić do pracy, prawda? Mm-hmm. Więc jakby to jest ta główna różnica. No i tutaj oczywiście, no mając, to nie był korporacyjny fundusz, że to był zespół 10-15 osób, które często w większych funduszach po jakby bardzo wąska specjalizacja. Więc tutaj też tutaj działaliśmy jakby w takim zespole. Natomiast no, moje korzenie z game devem sięgają wcześniej, bo ja jeszcze w poprzedniej firmie w analitycznej właśnie w ING Securities zaczynałem swoją karierę na rynku kapitałowym. Mhm. No i tam zacząłem od pierwszej rekomendacji CD Projektu przy Wiedźminie trzecim, także ja dostałem zlecenie od mojego szefa, jak wchodząc do tej branży, Paweł, znajdź jakąś spółkę, której jeszcze rynek nie widzi, a będzie modna. Wybrałem CD Projekt.
I jaką wtedy dałeś rekomendację?
To jest ciekawa historia, bo ja wydałem, tak mi się udało stymingować, że w dniu premiery Wiedźmina trzeciego, czyli maj 2015, tak. Wydałem rekomendację sprzedaj, natomiast ona była i kurs faktycznie na tej pierwszej sesji chyba z 8% spadł, no bo rynek jeszcze też wtedy było bardzo mało rekomendacji, bodajże 2-3, szczególnie takie, które nie były jakieś generyczne. Część tych rekomendacji była przeciwstawna, to też jest ciekawe, że jak jest ich mniej, to one się mocno wyróżniają, więc oczywiście to było na świeczniku tego dnia. Natomiast ja zrobiłem innowacyjną metodę, pod tym względem stwierdziłem, że ja nie będę wyrocznią, szczególnie jako młoda osoba wchodząca na rynek, no jednak zamknięty, i ja zrobiłem analizę scenariuszową, czyli podałem bodajże 3-4 scenariusze sprzedażowe, żeby każdy wiedział, jak wyjdą pierwsze dane, które sobie paluszkiem przyłożyć do Excela czołówkiem i gdzie my jesteśmy z wyceną. No i faktycznie to fajnie zadziałało, bo po tej rekomendacji dużo zarządzających robiło tak zwaną take profit, czyli właśnie albo nawet ci, co doczekali do premiery, od razu trochę się przestraszyli. Później był taki okres, że CD Projekt poinformował po kilku tygodniach o danych sprzedażowych, które były bardzo dobre i one były w tych moich scenariuszach w górnej półce, prawda? Okay, taki, to nie były te najwyższe, ale wysokie. Dało się na tym i zarobić, mm-hmm. I w sensie sprzedać tanie, odkupić i zarobić na wzrostach. No natomiast no, to mi otworzyło mocno drogę w game devie, bo tym finansowym, no bo później oczywiście jak rynek zobaczył, że ta rekomendacja jakby była poczytna, bo my mogliśmy to trakować, też poszła za granicę, to tutaj też to pamiętam, że te headliny Bloomberga, że ING told to sell CD okay. Projekt, to są bardzo takie miłe, że później to gdzieś widać. No i ja kolejną spółkę wtedy też idąc tutaj za czymś nieoczywistym, CI Games wpadło mi w oko i też dałem taką bardzo odważną rekomendację. No jak wiesz, większość rekomendacji analitycznych to jest kilkanaście procent upside'u tak zwanego, mm-hmm. prawda? Albo bardzo mało downside'u. No to ja w swoim stylu tutaj robienia tego, co myślę, no tam dałem bardzo duży upside. De facto zarządzający lubią takie rekomendacje, szczególnie na nowe spółki. Tam chyba była jedna rekomendacja inna na rynku. No i w dniu tej mojej rekomendacji bardzo odważnej, to był kilkudziesięcioprocentowy, no ja powiedziałem, że po prostu ta spółka jest dużo więcej warta. Wtedy pod snajpera trzeciego, bo wtedy zaczynał się marketing.
Pod którego snajpera?
I faktycznie no te wzrosty na kilku sesjach, no to były już liczone w dziesiątki procent, więc bardzo też było widać wpływ tej rekomendacji. Sama rekomendacja jakby analityczna ma zazwyczaj horyzont roczny, więc kluczowe jest też rozegranie tego marketingu, szczególnie w normalnych czasach, nie jak mm-hmm. teraz, także jak były, nie było Bessy, to liczyły się nawet trailery, liczyło się wyświetlenia na YouTubie i cały ten projekt. Natomiast ja pamiętam, że ja w to uwierzyłem, w sensie w ten marketing snajpera trzeciego, w momencie jak spółka zorganizowała bodajże w Winosferze taką dużą konferencję, mm-hmm. Z tymi panami z zagranicy, którzy chyba Stewart Black i jeszcze tam było jedno nazwisko, także tam były doświadczone osoby ściągnięte z zagranicy do tego projektu, więc takie story marketingowe było idealne, no i wtedy przede wszystkim główną tezą tej rekomendacji było wzrost, że po Lords of the Fallen mm-hmm. CI Games zaczęło robić dobre gry. Inna sprawa, że to było robione przez Deck 13 niemieckiego dewelopera, więc natomiast było widać progres metakrytykowy i recenzencki. To później się trochę cofnęło w skali spółki akurat, natomiast na szczęście przy kontraktach mm-hmm. spółka ewidentnie pokazuje, no wy też pisaliście o tym,
tak,
przy premierze.
Tak, już jest zdecydowanie lepiej.
No widać progres z każdą kolejną grą, czyli jakby wreszcie, ja bardzo doceniam jak spółka po gdzieś tam takich klasycznych ups and downs nauczyła się de facto dopasować budżet, no bo tu, mm-hmm. tu najgorzej, jeżeli ciągle zwiększamy budżet, a
nie jest lepiej,
tak,
nie?
Więc jakby tutaj akurat seria Contracts, ja też sam prywatnie zacząłem od dwójki grać i to jest taki hitman dla mnie mm-hmm. bardzo przyjemny z tymi semi open worldem, więc jakby jeżeli ktoś nie umie robić jeszcze open worlda, no to faktycznie lepiej to robić ewolucyjnie. Tyle do tych rekomendacji, ale myślę, że one były, no z tego to ja się wziąłem w ogóle.
Początkiem,
prawda?
Twojej, tak, kariery, można dokładnie powiedzieć. Wiesz, do CD Projektu i CI Games na pewno jeszcze przejdziemy.
To tylko dodam jeszcze, bo mm-hmm. nie powiedziałem w końcu o tym gier innowacji. Jak mm-hmm. powstał króciutko, no to tu oczywiście on jest kojarzony z pandemią, ten fundusz, i to był mój pomysł, natomiast w praktyce, no my i tak byliśmy elastycznym funduszem, więc to trwało bardziej kilka miesięcy większe, więc decyzja sama funduszu powstała jeszcze przed pandemią, czyli ja de facto pod koniec roku 19, patrząc na to, ile jest spółek ciekawych na giełdzie, no to ja po prostu już przelakowałem ten portfel, szczególnie, że on był mały na gaming i technologię. W międzyczasie wyszedł jeszcze COVID, tak, więc mm-hmm. jakby to dodatkowo wsparło biznesowo te spółki, także de facto sam rebranding był trochę nawet później niż, czyli to, co było już medialnie, to się wydarzyło po prostu, no bo to są zmiany nazwy, zmiany statutu, natomiast no, fundusz wcześniej już de facto elastycznie się przemodelował pod pandemię, przed pandemią, także też trochę szczęścia, natomiast cieszę się, że no ten sektor akurat bardzo się wyróżnił wtedy.
No właśnie, bo mi też tak Rockbridge Gier i Innowacje kojarzy się z pandemią. Ja też wtedy gdzieś tam zaczynałam dopiero pisać o gamingu, więc tak z perspektywy czasu, czy uważasz, że to wystartowało w odpowiednim momencie, bo tak później ten gaming polski się rozrastał, ale chyba nikt za wami w tym kierunku nie poszedł, nie powstał jakiś kolejny fundusz gamingowy polski, gaming na giełdzie i tak dalej.
Zgadza się. I właśnie szczerze mówiąc, ja miałem bardzo dużo ludzi gratulowało z branży odwagi przede wszystkim, bo zawsze jest takie standardowe pytanie, czy to już jest szczyt? I albo część takich mądrzejszych konkurentów mówiła wprost, że też chciała to zrobić, ale w korporacji by trwało to rok. Więc później oczywiście widząc, że fundusz był najlepszym funduszem inwestującym w polskie akcje, 69%, jeżeli dobrze pamiętam, zarobił, także no, jak na polskie warunki, wtedy przypomnijmy, nie było hossy, to był w ogóle stracony rok trochę dla takich funduszy long only, czyli które no, na COVID-zie oczywiście dostały, to nie jest tak, że mogły sobie najpierw wszystko sprzedać, a później odkupić w dołku, to tak nie działa, więc tak, trochę zazdrości mogło być, no bo to jednak fundusz na świetnikach, natomiast ja jestem rozczarowany tym właśnie, że za tym nie poszły jakieś większe aktywa, także faktycznie ja miałem dużo feedbacku od znajomych nawet, gdzieś tam znajomych, że chcą wpłacają pieniądze. Natomiast ja bym zaryzykował taką tezę, że gdyby to był inny korporacyjny fundusz, inny brand, to te aktywa byłyby tam dziesiątki razy większe, prawda? Mm-hmm. Więc jakby jednak, no to też dlatego ja teraz idę na swoje, no bo no skoro do mnie przychodzą, no nie chcę nawet nazywać klienci, inwestorzy, albo znajomi chcą powierzyć pieniądze, bo mi ufają, to ja chcę robić pod innym brandem, to po prostu, żeby już każdy wiedział, że ja mam pełną decyzyjność, nie muszę się kogoś pytać o zgodę, oczywiście w ramach jakichś limitów, ale faktycznie można by powiedzieć, że to był fundusz pandemiczny tak naprawdę i na tym wypłynął, no ale no dla mnie piękna historia oczywiście, a równolegle do tego poszedłem za ciosem i to był fundusz otwarty, mały, no ale mieliśmy w palecie również fundusz zamknięty, klasyczny, który miał podobne wyniki w tym roku, gdzie na tle FIZ-ów, no już przy kilkudziesięciu milionach aktywów, no bo ten fundusz otwarty, no to było, dobrze pamiętam, od kilku małych do 20 nie osiągnął nawet, także jak na skalę Polski to nie są duże aktywa, natomiast na tym FIZ-ie bardzo fajnie, no i przede wszystkim no, w FIZ-ach zazwyczaj jest opłata za success fee zaszyta, więc to też zawsze motywuje zarządzającego, że ta opłata za wynik zmienny w tych dobrych czasach po prostu de facto no, przekłada się na premię dla zarządzającego.
Tak z perspektywy czasu, tak Rock Bridge Gear Innowacji, no to Bluebird Team, to chyba to była, prawda. Nie wiem, czy to była największa inwestycja wasza?
Zdecydowanie, tylko ona też się, tak jak się mówi tu w naszym żargonie, nawodniła, czyli jak kupujemy po X, a ona urosła razy 3 powiedzmy, nawet nie hipotetycznie w tym przypadku, no to faktycznie, jeżeli aktywa się nie zwiększyły w międzyczasie pozostałe, to ona była duża, była bardzo duża i faktycznie ja tutaj często musiałem z działem ryzyka w Rockbridge'u i tłumaczyć, tak, że to jest jakby, że mam plan wyjścia na tą inwestycję, no bo wiadomo, że w relacji do aktywów u nas to było dużo, nawet bardzo dużo, natomiast no te spółki, szczególnie na New Connectie, mają ograniczoną płynność, także ja też trochę w swoim stylu od razu namówiłem prezesa na ten proces opcji strategicznych. Mieliśmy obaj świadomość z Piotrem Babieno, jaki jest rynek pozagiełdowy, tak, że jakby, że wartość tej spółki jest dużo wyższa poza giełdą. No i faktycznie, no nie bez problemów, no bo to jak zwykle takie procesy się mocno opóźniają. Były różne tam ciekawe zwroty akcji, niestety muszę zachować dla siebie, bo bardzo duże NDA-je. Natomiast samo to, że wydaje mi się, że Forbes opisał w wywiadzie z Piotrem Babieno, to, że Konami płaciło więcej w ogóle za ten pakiet, to też jest ciekawe, że to nie był tylko Tencent. Także tam na pewno dużo jeszcze rzeczy w środku, które nigdy nie wyjdą na jaw, ciekawych. Natomiast samo to, że ktoś zweryfikował, ktoś zagraniczny, czyli w tym przypadku Tencent. Wiadomo, że pewnie byli inni jeszcze chętni, bo to zawsze jest jakaś aukcja czy proces. Pokazuje, że zawsze to jest takie wynagradzające dla zarządzającego, że no skoro, no ja tą inwestycję pamiętam doskonale, no bo rozpoczęła się z kupowania akcji z Los Angeles, czyli zmiana czasu. Microsoft Theater, wtedy Keanu Reeves, pamiętasz na pewno, bo tak. Każdy to oglądał. Ja to widziałem z, nie pamiętam, z 7-8 rzędu i to była faktycznie niespodzianka.
Czyli byłeś na tym
tak,
E3, no.
Tak, to jest pewnie jedna z najważniejszych dat pewnie w życiu, szczególnie branżowym. No i to wyglądało tak, że faktycznie CD Projekt zaprosił część zarządzających analityków, oczywiście media. Natomiast to oni też nie mogli powiedzieć, że to będzie, po prostu dali do zrozumienia, że mają zaproszenie od Microsoftu, więc samo to w sobie było jakimś wskazówką, że warto tam być, no wiadomo, że były trailery. Na tej konferencji, bo też na potrzeby książki ją sobie oglądałem jeszcze raz, to Bluebird był bodajże chyba, nie wiem czy nie, 7 trailerem w ogóle z wszystkich na całej konferencji. CD Projekt był 2 później, czyli w ogóle Blair Witch, który się ukazał, tam był chwilę przed Cyberpunkiem jeszcze, więc w ogóle dla mnie to, że Spencer jakby namaścił Bluebera wtedy de facto, współpraca z Lionsgate'em, no jakby no każdy wiedział, że to urośnie kolejnego dnia, natomiast jakby ja nie mam z tym problemu, że jeżeli w mojej głowie ta spółka właśnie, jej wartość po prostu się przeskalowała dużo bardziej niż na pewno jakieś 20-30%, więc ja faktycznie, to też śmieszna historia, no bo różnica czasu, ale po konferencji trzeba było przypilnować strefy czasowe i kolejnego dnia po prostu kupować te akcje, więc już branżowo-funduszowo. Wiadomo, że te większe udziały, no to nie jest kwestia jednego dnia, tylko raczej tygodni. Natomiast faktycznie te kolejne newsy, które wychodziły z Bloombera, typu dotacje kilkunastomilionowe, no to wszystko pokazywało, że Piotrek idzie w dobrą stronę. A rynek ciągle nie wierzył, no to tutaj też wiesz, że często tutaj no, nawet pomyje były wylewane na
no
tą
właśnie,
spółkę.
Czy ty nie byłeś krytykowany trochę za te inwestycje?
Tak, więc jakby ja też trochę tutaj chciałem to bronić i tym bardziej się cieszę, że no ja strasznie jestem pamiętliwy, prawda? Jeżeli ktoś później przyczepiał się do księgowości Bloombera, tej, że mają dużo zapasów, no tycznie z boku mogło tak wyglądać, ale jakby no to okej, ale to ja właśnie bardzo lubię, jak ktoś się przyzna wtedy, że może finansowym okiem to miało sens ta ocena, ale jakby zawsze trzeba to sprawdzić u źródła i w tym przypadku faktycznie duży projekt, no bo na koniec można powiedzieć oczywiście moje szacunki, ale moim zdaniem na demedium Bloomberg dostał od Microsoftu pod 4 miliony dolarów. No to są jak na polskie warunki, jak takie małe studio czy średnie studio, no to de facto zwraca dużą część budżetu, czyli przy Blair Witchu ja szacowałem tą kwotę na mniej więcej powiedzmy 1,5 miliona dolarów, więc znowu jest ta ewolucja, o której mówiłem wcześniej. Mi się podobało w modelu biznesowym Bloombera to, że on de facto pozornie miał bardzo duże budżety, które wydały się nie do zwrotu przy takiej steamowej sprzedaży, no ale taki budżet netto odejmujący dotacje i tutaj te płatności powiedzmy od platform holderów, no one były na tyle duże, że tutaj myślę, że Piotrek spał spokojnie, że gra zwróci na siebie, więc nie zapomnę też komunikatu po premierze The Medium, że gra zwróciła swoje koszty
tak, szybko,
i tam ten budżet był ciekawy, powiedzmy. Więc
tam
wiem,
był
że...
12 milionów
tak,
chyba?
Tak.
Tak mi się kojarzy.
Więc tu było duże zaskoczenie, jak to możliwe, przecież słabo się na Steamie i właśnie to
i
jest
to
problem.
I to też na Game Passa weszło, to na PlayStation dopiero gdzieś tam kilka miesięcy później.
Dokładnie,
nie?
Więc jakby i tu też zawsze, jeżeli spółka jest nielubiana, no to ja zawsze słyszałem głosy, ale to na pewno przez rok nie wejdzie na PlayStation, prawda? Zawsze szukamy drugiego dna.
My lubimy narzekać i dopatrzyć się czegoś, czego tak naprawdę nie ma, nie?
I też takie szufladkowanie, no bo wiemy, że symulatory zdominowały rynek, pewnie o tym później jeszcze będziemy mówić, natomiast mnie też strasznie irytuje to, że no bo no mało jest takich obiektywnych, no ty też dobrze wiesz, bo sprawdzasz na pewno pik graczy.
Tak, no zawsze.
Steam bestsellers, tak, no ale no nie możemy porównywać, no nie zrobimy sobie Excela 50 spółek i na tej podstawie nam głupoty wyjdą, prawda? No bo są różne budżety, różne
gatunki,
tantiemy.
No nie
tak,
można
no,
tego
po prostu
porównywać
się
w
nie
ogóle.
Da, nie? Czy firma ma jedną grę, czy 10. Więc jakby no tym bardziej, no zawsze tutaj to było krzywdzące, no bo akurat Bloomberg Team i People Can Fly mają piękne modele biznesowe robienia dużych gier jak na siebie za nie swoje pieniądze, więc zrozumienie tego, że ta marża jest zaszyta w trakcie produkcji, to ja trochę tak tłumaczę, że to jest taki deweloper mieszkaniowy, tylko po prostu wraz z wzrostem budynku wyniki się rozpoznaje, w przeciwieństwie do 11bita, który jak dobrze wiesz ma teraz tyle w produkcji, że jak też śledzę dyskusję, jak ktoś pisze, że on jest przewartościowany, no to bym zaprosił do tych fundamentów i sobie sprawdzenia, jak oni robili gry w przeszłości.
No jeszcze na Twitterze możesz podyskutować, jeszcze przez chwilę
tak
naprawdę.
Tak, ale właśnie kończy mi się ten okres, bo niestety tutaj wytyczne KNF-u są jasne, osoby z biur maklerskich i z TFI niestety muszą uważać, żeby ich opinie nie były posądzone jako rekomendacje. Także
tak.
Nie zdziwcie się, że już trochę więcej będę podsyłał newsów niż opinii, no niestety tak to działa.
No dobrze, to jeszcze jak możemy zostać przy opiniach, nie wiem czy słyszałeś, zostając jeszcze na chwilę przy Bloomberze, nie wiem czy słyszałeś ostatnie plotki, że ten Silent Hill, który ma się pojawić od Bloombera, to będzie remake, to będzie w ogóle ekskluzyw na PlayStation. Teraz tak się zastanawiam, że teraz chyba jakbyśmy mieli odnosić się, że te plotki są prawdziwe, że teraz w modzie jest robienie remake'ów, a czy nie lepiej by było na przykład dla Bloombera, jakby zrobił swojego Silent Hilla pod Konami?
Dobre pytanie i cieszę się, że zaczęłaś od tego, że mnie nie pytasz, czy to jest Silent Hill, bo no, tutaj doceniam, że
wiem,
no jednak,
że nie możesz, a pewnie, nie, a wiem, tak, że wiesz no, chyba, co?
No myślę, że to jest dość oczywiste, jak nawet wracając właśnie z Digital Dragonsów, bo to właśnie w branży no nikt nie ma wątpliwości, no tu nie ma co się czarować, więc oczywiście tutaj Piotrek publicznie tylko się trochę podśmiewał, że to nie jest Pro Evolution Soccer.
Tak, tak.
Natomiast no umówmy się, że no ciężko tego nie połączyć, prawda? No ilość tutaj informacji, to już wszelkie możliwe teorie mozaikowe podpowiadają, że tak, 99,9% to jest mój szacunek prywatny. Więc natomiast, jeżeli to jest remake, też mi się wydaje tak, że to jest remake faktycznie. Myślę, że Bloomberg nie byłby gotowy na pełnego Silent Hilla jeszcze i że w sensie ryzyko takiego projektu mogłoby być duże czy wysokie. że faktycznie mogą go zrobić w kolejnych latach. Natomiast ja myślę, że Konami ma w ogóle problem z tą serią. Ja nawet do książki wrzuciłem taką tabelkę z Metacriticiem wszystkich serii. No to wygląda dramatycznie. Ta gra była kiedyś mega hitem.
I później z części na część
tak,
gorzej.
Pierwszy, drugi PlayStation, dawne dzieje, podwyżej 90 Metacritic i z każdą kolejną praktycznie jest gorzej. Więc jakby oni potrzebują uratowania tej marki albo ją zakopią po prostu, więc... Trochę Bloober może być ratunkiem, natomiast no wiemy, że Bloober do tej pory robił gry bez akcji, to jest główny problem, no ale chyba to się zmienia, więc
no,
też ciężko przeskoczyć, no mówiąc po prostu, walking simulatorów na grę akcji, prawda? Więc lepiej te kroki robić pośrednio, żeby tutaj nie powtórzyć historii Snipera trzeciego, no mówiąc po prostu, no bo to byłoby największe ryzyko, no bo to cofa spółkę o kilka lat i taką reputację branżową podcina.
No trzeba przyznać, że Bloober to tak horrory, to chyba oni tak. Dokładnie. Nie wiem, czy mamy kogo... No oczywiście, że mamy polskie spółki, które próbują robić horrory, ale uważam, że na razie nikt jeszcze do Bloobera... Jeszcze wiele przed nimi, że tak powiem.
Ale no, na mapie zagranicznej nawet, no to tutaj w tych horrorach psychologicznych, no to jest Outlast, czyli, czyli ta gra z chodzeniem z kamerką i w takim też trochę Blair Witchowym stylu. I jest właściciele Until Dawn, czyli tu chyba jest Egmont, Nordisk jest właścicielem, ale to jakby są pojedyncze takie studia, które mogą robić coś na tym poziomie. No tutaj jakieś publiczne chyba z konferencji tych jubileuszowych odniesienia prezesa.
Chcieli być Naughty Dog. No dokładnie. To ja bym chciała, żeby oni byli, bo The Last of Us to jest, uważam, największa perełka
dokładnie,
w świecie gamingu.
Dokładnie. Może jak Tencent rzuci wielkie miliony złotych w przyszłości w Bloobera, no to wtedy będzie można zrobić grę w wielkim budżecie. No to jest jakaś tam ścieżka też, patrząc na samo Grab w Londynie, naturalna.
No właśnie, ale jeszcze do Tencenta, bo Rockbridge chyba w ubiegłym roku wyszedł.
Było wrzesień, październik, to był ten okres, doskonale pamiętam, no bo ja de facto wtedy to było dla mnie formalne powiedzenie, że odchodzę z pracy.
Aha, czyli jak wyjście z inwestycji.
Czekanie na to de facto, no bo trochę jak się taki projekt dopieszczało tyle lat, to fajnie byłoby wyczekać do końca, dlatego się trochę śmieję, że no ten CI Games, który się wydarzył teraz, no też miał, ja liczyłem na to, że się wydarzy wcześniej, no natomiast no wszystkie te procesy to na szczęście wszyscy mnie i tak pamiętają z tych spółek, więc mnie pytali ludzie, jak rosło CI Games, jeszcze jak nie było komunikatów, co się dzieje. No też miałem jakąś teorię, natomiast no bardzo ciekawy w ogóle news dla polskiego game devu, nawet w trakcie tej sesji, czyli ten niemiecki fundusz. No ciężko go nie połączyć z transakcjami poprzednimi w Polsce na PBKM-ie, czyli na komórkach macierzystych. Tak. Oni połączyli tą spółkę ze swoją niemiecką portfelową, także to są prawdziwi aktywiści, czyli... Ja to uwielbiam w Polsce, tego jest bardzo mało, raczej mamy w Polsce benchmarkowców i takie niewychylanie się, czyli takiego Billa Ackmana w Polsce to nie ma i nie będzie, prawda? No bo raz, że aktywa i płynność, ale jakbym miał właśnie wskazać jakiś taki wzór, czyli też te publiczne mówienie, co robimy i no bo wiadomo, że no skoro my już zajęliśmy pozycję, to czemu mam nie powiedzieć innym, ułatwić de facto, jeżeli ktoś nam ufa, traktuje nas jako eksperta. Ja to w ogóle bym chciał, żeby można być oczywiście, fundusz może publikować ten portfel, to też jest jakiś pomysł, żeby wtedy po prostu liczyć na to, że ktoś będzie to followował jako ktoś, kto nie ma takiej wiedzy, czy po prostu właśnie zaufa. Nawet inwestorzy detaliczni, no wiesz, że przy tym, co się działo, no to wasze zasięgi też dużo robiły, tak naprawdę ciekawe czas.
No dobrze, to właśnie to zostajmy już przy tym CI Games, bo na pewno wszyscy jeszcze chcą komentarza w tej kwestii, no bo teraz tak naprawdę oprócz tych transakcji pakietowych, które miały miejsce, kilka dni temu ma zostać wycofana z giełdy spółka zależna, czyli United Label.
Tak, jest wezwanie, zobaczymy, czy się uda oczywiście, no bo chociaż przy takim rynku, przy niepłynnej spółce, ciekawy ruch, w sensie nie to, że zaskoczony, nie wiedziałem, że tak szybko, no natomiast jak zobaczymy poprzednie komunikaty, no to cash flow spółka ma zabezpieczony, bo nawet sobie taką linię kredytową, tu też jedna ważna uwaga, to, że ktoś zabezpieczył sobie linię kredytową, nie znaczy, że wziął kredyt na kilkadziesiąt milionów, on po prostu ma go w gotowości i to jest, myślę, że jest często mylone i to, no, Racja Games ma drugie tyle ponad na koncie. Wiadomo, że robią Lords of the Fallen 2, która nie jest tanią grą i jeszcze to chwilę potrwa. Natomiast ciekawy ruch, no ale akurat na tym gronie wydawniczym, no to trzy gry, które wydało United Label, każda była sukcesem. Więc
tak,
jakby tutaj studio, wydawca się bardzo zweryfikował na rynku no, wyborem projektów, czyli tu klasyczna selekcja. Także ja się trochę nie dziwię, no ta wycena...
No tam 22 miliony.
Tak,
więc przy crowdfundingu dwa lata temu sprawdzaliśmy, też była wyceniana 20 milionów.
Dokładnie.
A już ma za sobą naprawdę, ja uważam w sumie, że United Label jest taką jedną, że tak powiem, z porządniejszych spółek na New Connect z branży gier, bo ja zawsze jestem zdania, że New Connect przyjmie wszystko, A to, jak już to później się sprawdzi, to już jest, wiesz, odrębna naprawdę historia. Tak, dokładnie. Więc United Label naprawdę tutaj, no, że tak powiem, porządną spółką.
To prawda. Ja też to na którymś z webinarów wskazywałem swoich prywatnych jako taką jedną z ciekawszych spółek z tej mniejszej sekcji, zastrzegając oczywiście płynność. Tym bardziej się cieszę, że no fundamentalnie musi się to bronić, skoro właściciel chce wycofać, prawda? No to tutaj jest, to ja będę podkreślał, że insiderskie zakupy, czy takie właścicielskie, to jest najlepsze, co może być. No, tak jak na przykład dzisiaj zobaczyłem z porannych news, że właściciel Cognora, czyli branży stalowej, za 10 milionów złotych kupił akcję. Nawet nie chcę sprawdzać, czy kurs dzisiaj rośnie, to nie ma znaczenia, ale to znaczy, że inwestorzy są, za przeproszeniem, głupi po prostu, no bo jeżeli właściciel kupuje akcję za takie pieniądze, no to on po prostu dąży do ściągnięcia spółki z giełdy. Moim zdaniem też w przypadku CI Games jest czy Bluebera bardzo możliwe, no bo po prostu jeżeli inwestor zagraniczny ułożył, brzydko mówiąc, tą nogę w drzwi, to tym bardziej więcej widzi i tylko się upewni, że czy wszystko jest okej. Więc moim zdaniem ten polski rynek czeka takie trochę odchodzenie spółek od giełdy, tych nowych, no to wiadomo, że Techland, co też na pewno tak, to jest jeszcze warte skomentowania, natomiast te dobre spółki będą z giełdy uciekać, w sensie jeżeli się pojawi inwestor, no mówię, no niemiecki aktywistyczny fundusz kupuje 14% CI Games, no come on, no jest jakiś dalszy krok za tym, jest jakieś rozumowanie, szczególnie, że spółka ma dual listing potencjalny, tak, ogłoszony, Berenberg też raczej nam coś mówi jako renoma partnera takiego branżowego, także rynek przez to się domyślać jakby, co może być dalszym krokiem, tylko ocenia to tu i teraz, ale też nie zawsze, no bo CI Games było niedawno chyba 7 razy zyski notowane za ostatni rok, to nie są wskaźniki spółek technologicznych, raczej jakiejś słabej fabryki z niskimi marżami.
Okej, a jeszcze zostańmy przy tych zależnościach polskich spółek a zagranicznych, no bo po Tencencie zaczęli się pojawiać kolejne zagraniczne spółki w polskim game devie, a my za to wychodzimy do tego zagranicznego game devu. W zeszłym roku akwizycje chociażby CD Projekt, People Can Fly, a zobacz, People Can Fly jak kupiło Incuvo. No to chyba był moim zdaniem strzał w dziesiątkę.
Bardzo
teraz
dobry
po tej
ruch, szczególnie
premierze.
Zabezpieczony tutaj Sebastian bardzo fajnie zabezpieczył, widać po komunikatach, no bo co innego jest kupić i zaryzykować, uda się, nie uda, a co innego jak są tak zwane earnouty, czy premia od dopłata za Metacritica. Tutaj Incuvo naprawdę widać, że wykonało dobrą robotę, też miałem przyjemność wpaść na prezesa,
pokaz?
Na prezesa teraz
na
Dragonsach.
Myślałem, że na pokaz może wcześniej grałeś.
Wiele znajomych twarzy. Grałem wcześniej, tak, w jakiś tam krótki epizod, też wyglądało dobrze. No natomiast faktycznie ta gra była obecna jako umówmy się, że to nie była nowa gra, w sensie nowa IP, więc fajnie, że to się po prostu sprzedaje i będzie sprzedawać. Natomiast ja mam ciągle z tyłu głowy naszego lokalnego Superhota, który nie jest znany, bo nie jest giełdowy. To jest firma, która no właśnie na potrzeby rankingu Forbesa, który w tym miesiącu będzie ogłoszony największych spółek, ja wyceniałem akurat tam niepubliczne, bo tam szperaliśmy w KRS-ie. To są firma, która robi, no jest warta na pewno kilkaset milionów złotych. Gdyby była na giełdzie, to by wszyscy to widzieli. No tu oczywiście gra Superhot, jak się wejdzie na Questa, to ciągle jest top 3.
Zaraz
czyli to jest jedna.
Cyberem,
tak,
prawda?
Dokładnie. To jest ta gra, która jest zmieniana po być Cyberze, na pewno w top 3 od lat, więc to jest niesamowite, że to jest taki klasyczny longseller. Inna sprawa, czy ta spółka jeszcze coś musi robić, no bo gdyby w sumie to jest taki passive income, że wiele więcej nie trzeba, natomiast da się w Polsce robić gry i to jest najciekawsze.
No właśnie, to czy jest sens, żebyśmy my wychodzili za granicę, czy może żebyśmy tutaj coś podziałali więcej, tak jak właśnie...
Konsolidacja też, tak, więc, no, ale tu ja doskonale rozumiem Sebastiana z PCF-a, no bo tak naprawdę on bardzo, no on też mówi, co myśli, prawda, i jakby... On w trakcie tych hosty powiedział, że w Polsce jest drogo, że rynek jest przewartościowany i kupował za granicą.
Doskonale... Tak, to słynne słowa z zeszłego roku, pamiętam.
Ja
cytowane co chwilę.
Doskonale się z tym zgadzam. Samo to, że on kupił Incuvo, pamiętaj, z ceną mocno poniżej rynku, tam około 50%, 40%, więc to też jest nietypowe, że tu taki siła negocjacyjna w ogóle tego partnera widać, że była duża. Natomiast teraz ja mam wrażenie, że w Polsce w ogóle my mamy zły obraz game devu przez giełdę. No, te porównania z Japonią, to jest śmiech na sali. W sensie, no tu jest klasyczne ilość, nie jakość. Tak jak powiedziałaś na tym New Connectie, no poważni inwestorzy większością tych spółek w ogóle się nie interesują. Traktują to jako jakąś sezonową modę i dobrze. Natomiast detaliczni inwestorzy naprawdę potracili dużo pieniędzy na tych debiutach i szczególnie na tych transakcjach pre-IPO, kiedy...
Tak, na tych wszystkich crowdfundingach, pamiętam chyba w 2020 roku, kiedy one w 15 minut schodziły.
Jakby się towar kończył na pół.
Tak.
Ale no, ja też ostrzegałem przed tym, no bo jak był taki moment, że wszyscy gdzieś tam ci inwestorzy, powiedzmy około giełdowi, mówili, że taka konsensusowa opinia była, że wycena 20 milionów to jest tanio za startup, kilkumiesięczny. No ja, come on, no jakby spółka robi jedną grę, często symulator, w ogóle jakiś niedoświadczony team jeszcze, to nie mogło się udać, prawda? No jakby, no porównajmy do innej branży, no nie wiem, IT, no zakładamy spółkę, zbieramy 10 osób czy 5, to nawet nie jest milion złotych warte prawdopodobnie, bo to jest kompletny startup, także rynek się strasznie zafiksował na tym, że na giełdzie było X, to co jest niżej, to jest tanie. I to jest duży problem, także pytanie, co będzie z tymi spółkami, no bo no, takie trochę spółki widmo się robią, tak, że nikt się nimi nie interesuje, nie ma płynności, tu odchodzi prezes.
Zmiana teamu całkowita, tak. No chociaż w Creative Forge Games, jak była zmiana całkowita
to się udało,
teamu, to
faktycznie.
Się udało.
Ja tu też oczywiście, no my jako Rockbridge byliśmy akcjonariuszem i zarobiliśmy na tej inwestycji, kupując w tym IPO, sprzedając akcje później, pomimo bezapelacyjnie słabej premiery Phantom Drogtim komercyjnie. Natomiast faktycznie ta spółka, no tutaj już legendy w branży krążą o tym, że no to jest case przejęcia całego teamu przez wydawcę. To w ogóle to, że to nie skończyło się wielką sprawą sądową, to jest po prostu, znaczy to mogło się po prostu skończyć, natomiast wiadomo, że takie rzeczy trwają długo i jakby trzeba mieć na to czas i chęci takiej walki. Natomiast no w branży nie zdarzają się takie rzeczy, że ktoś cały team przeciąga i że inaczej, że poprzedni zarząd jest w stanie przekonać, no bo to w ogóle rodzi jakieś takie ryzyka, no jeżeli zarząd w ogóle działał na szkodę spółki i poszedł do innej, no to w ogóle jest bardzo ciężki temat, więc dlatego on się też nie zdarza. Natomiast tak jak mówisz, to jest dobra analogia, bo teraz na tych mniejszych spółkach często te zespoły się wymieniają i jakby ja mam z tym problem, że no gdzieś tam w branży się o tym mówi, a de facto no nie zawsze jest to jakoś komunikowane, tak, jako istotna informacja. Często spadki tych kursów są mocno uzasadnione.
No przecież teraz Polislash była ogromna zmiana, po sukcesie We The Revolution o spółce Soul zaginął. No, Detalion Games miała być taka wielka reaktywacja, a co się stało, Movie Games przejęło.
Tak. Więc widać, że tu jest taki trend, no tu Movie Games się wpisało w to rozszerzania tej swojej grupy w ramach grupy.
Tak.
To i tak jest taki krok, który pozwala na to, na wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nie było tego partnera, powiedzmy średniego, który może jakby potrzebuje tej infrastruktury, no bo to już jest spółka, no wiadomo, że jak odchodzi team, no to mamy tylko, nie chcę użyć tego słowa na W, ale jakby no kupujemy strukturę, no tak? Więc i musimy mieć pomysł, żeby to z czymś połączyć, coś zrobić. To też jest ciekawa praca. Ja bardzo, mi się ta część też podoba, bo jestem teraz w międzyczasie, powiedzmy, przy zmianie pracy w radach nadzorczych trzech spółek. Też właśnie jedno jest z grupy Movie Games razem z Platish Image, czyli Image Games. Natomiast, więc jak widzę, jak to działa od środka, to faktycznie to jest bardzo ciekawa praca, no tylko na koniec to musi się kleić nie tylko na prezentacji, a to już jest trudniejsze, więc to doświadczenie wychodzi. W ciągu roku tych spółek będzie więcej. To jest nieuniknione, bo po prostu to już nawet nie teza, to jest fakt. Pieniądze z hossy gamingowej się kończą. Ja to widzę do mnie po prostu, czy na tych targach, czy tam prywatnie dużo ludzi, dużo spółek mniejszych od jakiegoś czasu po prostu atakuje, że im się kończą pieniądze. No i standardowo w każdych negocjacjach, jak nie dostają ich na rynku, odbijają się od wszystkich, no to schodzą z oczekiwaniami. I ten rynek jest, mało jest chętnych, żeby im dawać pieniądze, więc jakby są kompletnie dwie prędkości, czyli spółki średnie, duże, niepubliczne, których jest coraz mniej, które mogą pójść do Embracera, mogą pójść do Tencenta, bo są, robią jakieś gry takie międzynarodowe, więc my trochę utknęliśmy tutaj pod kloszem polskich symulatorów, że to jest jakiś złoty graal.
Ale to nie wszyscy potrafią. No Playway pokazał teraz House Flipperem, Car
Tak, ja w ogóle miałem przyjemność poznać prezesa Frozen District właśnie na ostatniej tutaj jakby evencie po Digital Dragons. Sprawdziłem sobie na szybko 53 miliony złotych zysku netto zeszły rok. 30 milionów dywidendy do Playwaya, jeżeli dobrze pamiętam.
I to jest tylko House Flipper i wszystkie DLC.
Tak, i to jest powtarzalne. Ja znam ich wyniki za poprzednie lata, to nie jest jednorazowy wynik. To jest ta spółka, która jest tym klejnotem w koronie Playwaya i mi trochę brakuje tego, żeby zweryfikować ten ekosystem, bo ja to nazywam venture fundem, sprytnie prowadzonym, bardzo, bardzo w dobrych czasach inkubowanym za małe pieniądze, no ale na koniec trzeba jakieś exity robić, sama dywidenda nie wystarczy, no bo też no, piszę o tym oczywiście w książce i także trochę tutaj pewnie zatizuję czy zdradzę. Natomiast moim zdaniem jakiś większy exit z tej grupy, nawet z tych mniejszych spółek, które są notowane na giełdzie, które tutaj się uniezależniły, czyli właśnie Ultimate, Movie, Big Cheese, no wiadomo, że to są te spółki, które gdzieś tam się trochę oddzieliły od grupy, no bo po prostu wyrosły. No to jeden, dwa takie exity by w ogóle pokazały, że ten model działa, no a tak, no to jest taki question mark, co dalej w sensie, no bo nie można już robić emisji albo można je na niekorzystnych wycenach. Pewnie trzeba te spółki łączyć, no a Frozen Disc przy ponad 50-milionowych zyskach, no ta spółka może być warta miliard złotych, spokojnie, mhm. prawda? I teraz jak patrzymy na wycenę Playwaya, coś nam się nie zgadza, tak? To jakbyśmy go wyjęli, to ile jest warta ta reszta, skoro jeszcze jest Car Mechanic, jak wiemy. Więc ja mam problem tu, że to jest taka złudna dywersyfikacja, ale tam dwa główne studia, czy dwa główne tytuły, czy serie, no robią zdecydowaną większość...
No to nawet po wynikach widać w Playwaya.
Dokładnie. Ale moim zdaniem jakby skeszowanie, jakby ja myślę oczywiście funduszowo tutaj teraz, nie biznesowo, skeszowanie tego, to mogłoby być strzał w dziesiątkę, bo można by wypłacić dywidendę kilkuset milionową po prostu akcjonariuszom, a to by w ogóle pewnie zaskoczyło wszystkich. Także w ogóle też pytanie, co dalej, no bo wiemy, że House Flipper był tym złotym strzałem, ale to też nie jest, zobacz, że wolumenowo, to mówimy tam o 2,5-3 milionach sprzedaży, to nie jest jakiś gigahit światowy. No. Ja myślę, że jak moi konkurenci z Ameryki, no mało kto wie, że w ogóle taka spółka istnieje, czy na pewno studio. Więc to nie jest wejście do tej ligi światowej game devu, tylko to ciągle jest duża nisza. No i ja uważam w ogóle, że też dużo było transakcji w ciągu ostatnich 2 lat na rynku niepublicznym. Microsoft bardzo aktywny też. Mm-hmm. Ja widziałem jedno przejęcie symulatorów. Astragon przez Team 17 w miarę kilka miesięcy temu. Czyli niemiecki producent symulatorów został przejęty. No i to nie były jakieś ogromne kwoty. To jest jakby, to jest trochę inny rynek.
No dobrze, to trochę postraszyliśmy tym New Connectem. To teraz w sumie moim zdaniem ważne pytanie. Czym różni się analiza sektora branży gier od innych sektorów? Bo też jest tutaj, chcę zauważyć, że jest taka ważna kwestia. Kiedyś graliśmy pod premiery. Szykowaliśmy się do premiery, pakowaliśmy się, że tak powiem, i czekaliśmy na...
I to działało.
Tak, i czekaliśmy na boom, na premierę. Też było trochę pod wishlisty. Później się okazało, że te wishlisty wcale nie są takie super, bo teraz jak Playway właśnie publikuje w swoich raportach sprzedażowych przełożenie sprzedaży na zapisy...
Tak,
na wishlisty. To jak mamy, nie wiem, 200 tysięcy wishlisty, a przełożenie jest 10 tysięcy zakupu, to jak teraz analizować te spółki z sektora branży gier i na co zwracać teraz uwagę?
Wniosek jest taki, że teraz można by powiedzieć, że nic nie działa, no bo też świeża premiera Uragun.
Oj.
10 tysięcy społeczności.
Cool to play, no. Tak.
Więc jakby też argument, że społeczność warto sprawdzać, odpada de facto, no bo nie wiedząc o strukturze tego i pozyskaniu de facto, no nie da się zrobić tego algorytmu, tak? Wiem, że niektórzy próbowali i tak dalej, no po prostu się nie da. Natomiast no to tu jak w życiu, jak coś i na giełdzie, jak coś za dużo ludzi widzi, że coś działa, to przestaje działać, nie? Mm-hmm. I jakby ja już zacząłeś zadawać pytanie, już się przeraziłem, że mnie zapytasz o różnicę między analizą fundamentalną a techniczną.
Ale to nie jest aż tak specjalistyczny podcast.
Tak, nie, bo ja się trochę śmieję też, w sensie, bo to są kompletnie dwie różne szkoły, prawda? Mm-hmm. Więc jakby trochę dla kogoś, kto się edukował w tej dziedzinie, to jest trochę obraza na zasadzie, no jakby to dało się robić na kreskach umownie i robić to powtarzalnie, to by nie było potrzeba tej drugiej części, czyli w zasadzie nie musielibyśmy prognozować zysków spółek, no jakby znowu, więc to jest złożony temat. Natomiast faktycznie te KPI-e przestały działać, na pewno ja w ogóle też poczytałem o tych listach życzeń, czy wishlistach za granicą, to niektóre firmy mówią wprost, że robienie tego kilka miesięcy przed premierą to warto robić, że wcześniej to jest w ogóle strata atencji graczy.
No bo to się tak nazywają, że to się robi później stara wishlista, tak. Więc żeby na nią nie patrzeć, bo
ja nawet nie mówię o rocznych, tylko chcę powiedzieć, że niektóre mądre osoby z zagranicy mówią, że w ogóle pół roku przed premierą to jest już dużo.
Aha. A my potrafimy 2 lata, zapowiadamy na Steamie i to sobie wisi,
tak,
nie?
Tak, no to jest ten inny model, natomiast tu ja się bardzo cieszę, że był przykład takiej jak taka wishlista, dobre słowo, realna, czyli Frostpunk 2. Pojawia się w sierpniu zeszłego roku i wskakuje po prostu od razu gdzieś tam szybko kilkunaste miejsce, top 10, już 7 jest chyba teraz.
Tak, teraz jest już
i drugi 10. W tym podobnym okresie Elden Ring, czyli w ogóle bestseller ostatnich lat. On nie był zapowiadany wcześniej. On w sensie nie miał karty Steam. W sierpniu zeszłego roku zapowiedziany, tak?
Czyli a premiery miał w lutym teraz,
dokładnie,
nie?
Czyli to jest ta ścieżka, co nam pokazują ci duzi, jak to się robi. No i nie ma co tego zmieniać chyba, prawda? No, natomiast no akurat nasz przykład teraz z drugiej strony, Dying Light 2, no wiesz, że wisiał często bardzo długo na 1.
No, ta
wishlista musiała być fatalna pod względem struktury. Ja się cieszę, że ta premiera się udała i że ona się skonwertowała, natomiast to też wiemy, że no tutaj działa matematyka, jak jest, o ile można coś porównywać, czy coś jest trzecie, drugie, pierwsze relatywnie, no to czy jest pierwsze, czy już dalej nie ma, prawda? Czyli jak ona przeskoczyła wszystko, bo miała dużo na tej starej bazy, no to już nie było konkurencji, no bo nikt tak dużo nie zebrał tych starych, więc trochę to było niemiarodajne.
Czy to nie 3 lata było?
2019? Strasznie długo
to było. Po 3 chyba się wszystkie te karty pojawiły. Tak mi się wydaje.
I Dying Light też był na tej konferencji, o której mówiliśmy wcześniej z Keanu Reevesem. To była ta trzecia spółka.
No.
Także tam Tam wtedy jeszcze Chrisa Vallon chyba nawet pokazy robił, czyli też trochę legenda branży, który już właśnie pracuje w Techlandzie. To jest bardzo złożony temat i też go oczywiście musiałem podjąć w książce. Często to są kontrowersyjne tematy.
Czyli teraz czekajcie, aż książka się pokaże.
Już niedługo.
Dzisiaj nic nie usłyszycie.
Już niedługo na szczęście, ale teazuję co mogę.
Okej, no to zostańmy przy tym Techlandzie, no bo po CD Projekcie to jest chyba najbardziej rozpoznawalna polska spółka globalnie. Czy nie brakuje ci ich na GPW? No bo już plotek na temat i spekulacji na temat debiutu jest co niemiara. Tu zatrudniony taki doradca. Tu przekształcenie w spółkę akcyjną.
CFO z mBanku.
Och, tak, to też było swego czasu. No teraz Techland zauważyłam, tam na Pulsie Biznesu widziałam, komunikuje się. Powiedział, ile sprzedał egzemplarzy i teraz widziałam pierwszy...
Świeży wywiad jest nawet teraz.
Tak, i jeszcze też pierwsza koncept, taki pierwszy koncept art z tego nowego tytułu, nie wiem, czy
A to jeszcze nie widziałem.
Bo jest, że zatrudniają do nowego projektu i pojawiło się na Twitterze, możesz sobie tam już CD Projekt polajkował, wszyscy tam, wiesz, lajkują. Więc pytanie jest takie, czy nie brakuje ci ich na giełdzie?
Brakuje oczywiście, bo wtedy mniej wiemy na ich temat niż przyzwyczailiśmy się o tych innych spółkach. Natomiast no nawet no jest bardzo świeży wywiad CFO, chyba Puls Biznesu faktycznie, no, który jasno mówi, że no, sentyment giełdowy nie pomaga, wręcz oddala te plany. I dla mnie to nie jest w ogóle zaskoczenie. Ja jakieś kilka miesięcy temu też gdzieś powiedziałem publicznie, wszyscy mówili, że Techland wchodzi na giełdę. Ja jasno powiedziałem, że z perspektywy właścicielskiej, jeżeli masz rynek rozgrzany, niepubliczny, masz tego Tencenta i innych aktywnych, to oddanie 10-15%, 20% zagranicznemu inwestorowi to jest mniejsze zło niż giełdzie. No bo giełda później trzeba mieć relacje inwestorskie, koszty raportowania, koszty komunikacji, łapanie się za to, co możemy powiedzieć, co musimy ujawnić, żeby nie, to nie było jakieś tam marowskie. Tak. Szczerze, jak ja bym właścicielem takiej firmy, to ja bym oddał komuś 10%, 15%, żeby się tam skeszować, czy, bo tu nawet nie mówimy o finansowaniu kolejnych gier, no ta spółka zarabia kupę pieniędzy, wiemy jak działają duże AAA-owe gry. Najpierw się wydaje pieniądze, a później się odzyskuje tak naprawdę, więc tutaj jeżeli nie chce się przeskalować i zrobić jakiejś ogromnej gry, PCF akurat wchodził na giełdę, bo on nie robił wcześniej tych dużych gier za swoje pieniądze, więc jakby te pieniądze z giełdy się przydają, żeby zmienić biznes model. Natomiast tutaj, moim zdaniem, no przy tym, co się dzieje na rynku, szczególnie zagranicznym, bo ja uważam, że jak Techland by wchodził na giełdę, powinien iść do Amsterdamu wzorem impostu. Te polskie tutaj pieniądze i fundusze, no to w sensie ja nie widzę sensu po prostu, że niskie wyceny, niska płynność jest problem. Także moim zdaniem to się nie wydarzy na razie, prawda? Ciężko chyba przespali cykl. Natomiast wycenowo, no to w mojej głowie to zawsze była połowa CD Projektu, tak,
no to
tak
chyba
ogólnie,
większości, tak?
Więc to tak się gdzieś zgadzało. Ja myślę, że teraz to jest 6-7 miliardów warte, tak, to jest mój taki szacunek, patrząc na to, jak to się sprzedaje, bo danych nie ma. Natomiast tu też jest jedna fajna uwaga, jak porównamy do Wiedźmina III, to są podobne dane wolumenowo, czyli Wiedźmin też w kilka tygodni sprzedał podobną ilość kopii, prawda, czyli Techland jest w tym miejscu, co w CD Projekt był w 15, jeżeli chodzi o takie wolumeny sprzedaży.
No tak, bo to zawsze się
porównywało. A rynek
się
polepszył raczej, prawda? No bo jest więcej graczy, także to też tak trochę pokazuje, to nie jest tak, że no jest tak łatwo zrobić drugi CD Projekt i mieć 10 miliardów wyceny na giełdzie.
No dobrze, no to oczywiście w podcaście o gamingu nie może zabraknąć CD Projektu. Tak naprawdę na CD Projekcie chyba przeżyliśmy już wszystko. Przeżyliśmy Hossę, przeżyliśmy Bessę, przeżyliśmy tego Cyberpunka. Czy ty w ogóle spodziewałeś się takiego scenariusza z ostatnich tak naprawdę lat, już analizując od tej premiery Cyberpunka? Bo no niektórzy mówili, to chyba na pewno nie byłeś ty, że ta zapowiedź w ogóle kolejnego Wiedźmina uratuje tę spółkę. No jak widzimy, nie uratowało. Co tutaj się dzieje? Czy ty właśnie przewidywałeś coś takiego?
Powiem ci, że ja właśnie nie rozumiem tych ostatnich tygodni, w sensie tak agresywnej podaży i tutaj takiego wręcz ataku na spółkę. Szczególnie mnie zirytowało te jakby komentarze też dziennikarskie o tych premiach kolejny raz, gdzie to jest naprawdę, to są informacje sprzed roku, tylko raz w raporcie rocznym za 2020 rok były rezerwy, bo to już było, więc to było widać, i te same kwoty w raporcie rocznym teraz były już jako historia opisane, i duża część mam wrażenie pomyliła, że myślała, że to drugi raz premię dostali za grę, co oczywiście przy spadkowym kursie i słabym sentymencie wywołało jakieś tu prawie że oskarżenia, jakby ja podkreślam, dajcie mi spółkę, która zarobi miliardy, dajcie zarządowi 10%, to jest bardzo fair podejście, ale zysków, nie przychodów, więc jakby te pieniądze pieniądze, ja tutaj nie mam wątpliwości, że się należą tym insiderom i tutaj, no bo po prostu to są lata pracy. Inna sprawa, że po prostu problemy są bardziej złożone, pewnie się nadają na osobny jakieś tam spotkanie czy podcast, natomiast faktycznie było takie wishful thinking, że ogłoszenie Wiedźmina w ogóle uratuje. No nie uratowało, jak widać. Moim zdaniem, przede wszystkim trzymając się faktów, przejście na Unreala, świetna decyzja, ale za późno. Mhm. To się powinno wydarzyć. Nie byłoby problemów Cyberpunka, gdyby to było zrobione wcześniej. Więc tutaj niektóre spółki zrobiły ten ruch wcześniej. Nawet Creepy Jar już robi nową grę na Unrealu, tak. Więc jakby to nie jest tak. No Eleven Beat też stopniowo to przechodził. PCF oczywiście, Unreal. Więc tutaj CD Projekt misnął, pominął w ogóle trend rynkowy, że myślał, że będzie robił to, po na prostu ryt. To się stało drogie i szczególnie pewnie nie doszacowano zmiany generacji, czyli jakby, że masz po prostu więcej konsol do obsłużenia technicznie. Mhm. Więc to jest, no to oczywiście jest ogromny problem. Natomiast to jest świetna decyzja pod kątem zatrudniania ludzi, no bo teraz z zagranicy przy popularnej pracy zdalnej po prostu można ściągać ludzi ze Stanów, z Kanady, nawet nie ściągać, ściągać tym na papierze, tak? Oni pracują stamtąd, oczywiście różnice czasowe przeszkadzają, no ale to się da robić.
Ale można pozyskiwać naprawdę dobrych specjalistów, tak? Tak, więc jakoś to pogodzić, no to nie jest tam problem.
Dokładnie, natomiast też to, żeby nie było tak pięknie, no kurs spadł, poszukajmy jeszcze drugiego dna. Przejście ze swojego silnika na zewnętrzny też pokazuje, że nam pracownicy pouciekali, ci, którzy byli korem tego silnika możliwe, prawda? Czyli no tutaj słynny case Rebel Wolf, czyli Konrad Tomaszkiewicz, czyli reżyser Wiedźmina i ten team wokół niego zebrany. No to jest ta klasyczna ścieżka odejścia z korporacji po premiach, nie? Bierzemy premię i zrobimy po swojemu. Także to też jako taki mały minusik, no tak, no to pokazuje, że może trzeba po prostu trochę, no takie słowo może brzydkie, ale łatać ten zespół osobami z zewnątrz. Natomiast no osoba, która teraz Cyberpunka przyjęła, to jest zagraniczna osoba, która była wcześniej za DLC-ki w Dragon Age'u chyba w BioWare'ze odpowiedzialna, także też ta kadra się gdzieś tam umiędzynarodawia, więc na pewno, no tylko tu jest duży problem, że to robienie takiej gry potrwa, prawda, więc ja z perspektywy CD Projektu wydałbym szybko DLC-ka płatnego do Wiedźmina, żeby go zmonetyzować, tam bezpłatny jest zapowiedziany serialowy, netflixowy, ale zrobienie trzeciego DLC-ka dużego, nawet za 100 zł, to ciągle by mogło podbić sprzedaż, bo teraz dobrze widzisz, co się dzieje na bestsellerach, no Wiedźmin ciągle jest... To jest jeden z najlepszych longsellerów w ogóle ever w tej półce cenowej. Także ta historia, że on po premierze Netflixa miał więcej graczy, to jest w ogóle się nie dzieje. Tak? To jest system error, nie? Oni tutaj jakby załamali prawa fizyki growej, więc tutaj... Natomiast ja mam, jak nawet teraz to może nie brzmi tak odważnie, natomiast ja, jak mnie ktoś pytał po premierze, czyli w sensie, no ja byłem raczej w obozie dużej mniejszości, że po prostu wydarzyło się coś złego i wycenowo naprawdę ta wycena 10 miliardów dolarów nie miała sensu, więc mnie nie dziwią te pierwsze spadki, te pierwsze pół roku. Natomiast ja sobie wtedy zawsze mówiłem, jakby przeglądałem różne analizy, że Wiedźmin jako jedna franczyza jest wart około 9-10 miliardów przy tych mnożnikach, które były wtedy. Tu się łatwo liczy, bo tam jest około 100 milionów akcji, chyba 97, więc de facto ja uważam, że sam Wiedźmin jest wart około 100 zł w CD Projekcie, prawda? Czyli na logikę, trzymając się tej metodologii, nie ma dużo Cyberpunka w cenach ani innych projektów, więc tak, to się mocno urealniło i tylko myślę, że może niekoniecznie giełda to pierwsze zobaczy, tylko jakiś branżowy inwestor, no bo no umówmy się, że no ten Netflix w końcu też będzie potrzebował studiów, które będą jakby u niego, jakby w rodzinie, także paradoksalnie to może być ciekawy konsek dla zagranicznych inwestorów tych branżowych, no tylko tu z jednym zastrzeżeniem jest ograniczenie prawa głosu w statucie, tak? Te 25% bodajże, tak jak w Eleven Beat'cie, czyli mówiąc wprost, masz kupę pieniędzy i taki musisz iść do Adama Kicińskiego i go przekonać, że on się musi zgodzić. To jest wygodne, natomiast, no bo ich też nikt nie wyrzuci z pracy, no bo przy wrogim przejęciu po prostu ktoś by wyrzucił zarząd i musiał jakby wprowadzić kadrę menadżerską taką zewnętrzną, skonsolidować, no wyobraź sobie Ubisoft, że kupuje CD Projekt, prawda? To byłaby, no też... Pracownicy by podchodzili, prawda? Więc jakby case Flying White Hogów kupionych przez Kocha, no ja w branży dużo słyszę od samego przejęcia, że dużo pracowników od razu podchodziło, prawda? No i Shadow Warrior'a trójkę widziałaś na pewno premierę. Tak. To nie jest gra za kilka milionów złotych.
No tam były spore oczekiwania w stosunku do tej gry.
Raczej budżet był liczony w eurakach, więc naprawdę jest no jest ostatnio dużo rozczarowań tutaj to na rynku. No
od nawet, dłuższego czasu nawet
Achilles, prawda? Ten ładna spowiedź. Wyglądało to nieźle, no i no, na razie jest rozczarowanie.
Że tak powiem, na razie jest wręcz posucha, ale ja mam trochę wrażenie, że polscy inwestorzy, jak słyszą gaming, no to co widzą? CD Projekt.
Ten Square,
czasem ktoś pamięta 11 Bitów i Frostpunka, no ale my mamy tyle tych mniejszych studiów, które też odnoszą sukcesy, no chociażby niech będzie ten Creepy Jar czy Render Cube. To czy ty widzisz jakąś taką spółkę, mniejsze studio, które w perspektywie 2-3 lat naprawdę może nas gdzieś tam pozytywnie zaskoczyć?
Co, no to tutaj właśnie ja niestety widzę bardziej większych, bo one są bardziej przewidywalne i tu nie mam wątpliwości, że jakbyśmy się umówili na za 3 lata na taką rozmowę, no to no 11 Bit będzie w kompletnie innym miejscu, nie? Jakby to jest po prostu, bo tak jak porównywałem do tego dewelopera, że oni już to robią, więc jakby no sam Frostpunk 2 to jest jakieś przeskalowanie. Tak samo PCF, czyli no jeszcze więksi tak naprawdę teraz giełdowo, przez to, że nauczyli się robić gry duże, no teraz dwie gry robią, ale w tym kolejnym okienku będą na pewno robić swoją grę. No wiadomo, że jedyna IP to jest Bulletstorm, no to ciężko, żeby to była inna gra niż Bulletstorm. No jednak to jest IP, które może coś na rynku zrobić. To chyba była druga gra w Polsce wydawana przez Electronic Arts w historii. Mm-hmm. Także tu nie mam wątpliwości, bo to są firmy obecne i po prostu na pewno są chętni branżowi inwestorzy na to. Półkę niżej ciągle Bluebird. Myślę, że w ogóle ta wycena nie ma sensu giełdowa i to jest kwestia czasu. Natomiast schodząc do małych, no tam jest problem z powtarzalnością tych wyników po prostu, więc tak jak Drago zrobiło tego Gas Station Simulatora, no ja nie znam kogoś, kto przewidział to przed premierą.
Tego nikt się nie spodziewał, moim zdaniem. Właśnie, to było zaskoczeniem.
Na skalę polskich symulatorów ja powiem, że to jest Rovio. To jest Angry Birds. To jest coś takiego. Może trochę przesadzam, ale jakby no zrobienie z niskiego budżetu takiego bestsellera to jest jakby... Znaczy fajnie, że się da, ale skoro nie da się tego przewidzieć, to jak ja mam inwestować, to w sensie musiałbym zrobić fundusz symulatorów i zakładać, że mi 1 na 20 takich gier wyjdzie. Mhm. Ale ja mam wątpliwość, czy to jest 1 na 20, to może to jest 1 na 100, może to jest 1 na 50, a może tej jednej nie trafimy akurat, nie? I to jest wtedy...
A może to jest tylko ta jedna i już więcej się nie powtórzy, no nie?
Dokładnie, a szczególnie, że w przypadku symulatorów, bo też ten rynek sobie zbadałem, no to nie jest tak jak w przypadku innych gier, że właśnie, że robisz sequel i zazwyczaj masz lepszą sprzedaż, tylko często po prostu to jest jakiś taki one-off i po prostu udało się dotrzeć do jakiejś bazy graczy, ale oni się tym znudzili, już za 2 lata tego nie chcą, nie? Więc jakby akurat House Flipper sequel pewnie ma duże szanse, żeby się udać, no bo to już jest dojrzała
to już jest
spółka
marka,
i gra i IP. Car Mechanic książkowo, wzrostowo, więc tutaj nie ma nic do zarzucenia. No ale jakby z innych sequeli ja na razie tego nie widzę. Mm-hmm. Że w sensie, i nawet ja tu przywołuję też...
A na przykład Drug Dealer.
To jest dobre pytanie, natomiast ja się boję o sequele. W sensie nie zagrałbym pod premierę sequela, który się udał. No tutaj Historia Games Operators to wzorowo wyglądało, jak to powinno być. Tutaj no nawet nie będę mówił, no fatalna historia
od wejścia
na giełdę.
No każdy może sobie zobaczyć, tak.
Natomiast patrząc na zagraniczne przykłady, żeby trochę się oderwać od naszego podwórka, no Farming Simulator, tam jest akurat też jak przy Car Mechanic, wzorowa ścieżka wzrostowa, każda kolejna seria prowadzona ewidentnie dobrze. Natomiast Hard Track, czyli też taki no, bestseller symulacyjny, tam chyba 2 sprzedała 12 milionów, 3 nie ma. Mm-hmm. Jakaś tam wersja amerykańska czy europejska później wyszła i to, wiesz, skaczesz z 12 milionów na tam, nie wiem, 1-2, więc nie masz w ogóle powtarzalności. Wiadomo, że robisz DLC i tak dalej, zarabiasz dużo, ale to nie jest typ gry, który robisz takiego Assassin's Creed'a, nie? Że robisz go po prostu,
cały czas,
masz bazę takiej
community. FIFA nawet, nie?
Która już chyba zmieniła nazwę,
tak? Tak, tak,
Więc ja mam tutaj duży znak zapytania i moja teza na ten moment jest taka, że inwestorzy branżowi o tym wiedzą, widzą, że to jest inna liga, inny segment rynku, który jest mniej prognozowalny przede wszystkim. Także podejście takie zbiorcze, dywersyfikacyjne ma sens oczywiście, natomiast to będzie takie trochę hit or miss. I to, że gra zwróciła się w pierwszej dobie, czy tam w ileś godzin, to...
No
to,
przy
to...
takim niskim budżecie to czasem nie trudno, żeby
dokładnie,
ona się
że w sensie ja bym się nie ścigał w tym, w sensie dla mnie to nie jest jakiś wyznacznik, no bo po prostu co z tego, jeżeli ta spółka nie jest warta dla inwestora branżowego, no bo jeżeli nie wypłaci dywidendy, no to na giełdę już nie wejdzie. Mm-hmm. W sensie, a jak wejdzie, to nie sprzeda akcji, bo nie ma komu. Więc no ja szukam zawsze tych exitów i ta spółka musi być przede wszystkim rozpoznawalna za granicą, mieć zespół, który nie odejdzie. Mm-hmm. No i to, co jak my wyceniamy firmę, no to jest przyszłość, czyli musi mieć pomysł, co robić dalej, więc no dlatego to sequelowanie jest o tyle ważne, że więc ja na przykład w przypadku Creepy Jara bym bardzo chciał, żeby robili Green Hell aż w miarę szybko, tak jakby równolegle do Foresta konkurencyjnego, no bo Chimera siłą rzeczy jest dużo bardiej ryzykownym projektem. Więc
wiadomo, będzie czymś nowym, tak. Nie wiemy, czy powtórzy tego sukcesu.
Dokładnie,
tak?
A wyobraź sobie, że na przykład ja akurat chłopakom z Creepy'a bardzo dobrze życzę, natomiast gdyby ta premiera była just okay, Chimery, no to ta wycena przeskaluje zupełnie, mhm. Prawda? Że w sensie w tych dobrych spółkach sukces, przeciągamy sukces dalej i to jest takie, czy znaczy to ma sens, ale jakby no przy braku dywersyfikacji, no po Cyberpunku nam się otwiera taki naprawdę duży question mark, że nie zawsze jest sukces, a przede wszystkim ja nie lubię porównywania, że jest słaba pasa premier, to ja wręcz przeciwnie mówię, tym bardziej te premiery są różnych spółek niezależne kompletnie, mhm. Jakby no jedyny minus jest taki, że na Steamie jest teraz chyba 8-9 tysięcy gier rocznie wychodzi, więc jakby można sobie przeliczać na minuty de facto, co ile jest jakaś premiera i pewnie, a my głównie patrzymy na te swoje, prawda, i później się dziwimy, że jakaś premiera w ogóle przeszła bez echa, mm-hmm. No ale takich historii jest więcej, tylko po prostu to są małe spółki, które nie wchodzą na giełdę.
No właśnie, no u nas się sporo dzieje, działo i będzie pewnie dziać chociażby w tym roku, no i ty zdecydowałeś się napisać książkę. Gaming na giełdzie, no to chyba będzie taka pierwsza książka w ogóle poruszająca branżę gier na polskiej giełdzie. To skąd w ogóle wpadłeś na ten pomysł od bycia analitykiem, później zarządzającym, a tak co w wolnym czasie stwierdzili, że machnę sobie pierwszą książkę.
Tak, no ja się wkręciłem w temat, jak słychać, dosyć mocno, więc faktycznie zagłębiając się bardziej też te spółki, też nie giełdowe paradoksalnie, bo też żeby dotrzeć do historii, a większość tych spółek giełdowych ma historię dużo dłuższą niż 10 lat czy 5, więc faktycznie, żeby tam dotrzeć do ludzi, do coś zresearchować, to trzeba też mieć kontakty, więc samo otwieranie tych kontaktów przez, jak w każdej branży pewnie, znając odpowiednie osoby, każdy z polecenia te takie dosłowne intro może zrobić. Więc faktycznie ja się w to zagłębiłem i pierwszy pomysł był taki, mnie chyba zainspirowała książka Kosmana, czyli Nie tylko Wiedźmin, historia polskich gier komputerowych. Ja pierwszy raz, jak ją czytałem, to zacząłem trochę od końca, bo jak zobaczyłem prehistorię i te nazwy sprzętowe, których ja zaczynałem od Pentium 166, od peceta, czyli jakieś tam podstawówka moja. Jakby, no ja nie pamiętałem jakby historycznie tych czasów jeszcze wcześniejszych, więc mnie to trochę przerażało, ale jakby jak sobie przeczytałem tą historię, powiedzmy, nowożytną, no to było ciekawe, tam jakby te wszystkie Reality Pump, Techland, tam chyba się kończyło już na This War of Mine, ale jeszcze przed premierą, nie wiem, albo przynajmniej, że już właśnie była. No ja tak właśnie patrzyłem, no to tam coś się rodziło. Widać, że było taką to, że wszyscy, kiedyś ci najlepsi byli na giełdzie, na Grzybowskiej, sprzedawali gry Techland, CD Projekt, de facto pierwowzór Playwaya. Tam dużo tych ludzi po prostu miało mega dobry network i taki przedsiębiorczy vibe, żeby po prostu urywać się ze szkoły, czy sprzedawać gry. Więc faktycznie jest tam w tej historii naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawostek, więc jakby ja stwierdziłem, że no skoro nikt tego nie zrobił, po pierwsze w tej części nowożytnej, powiedzmy 2000 plus trochę dalej, czyli ta złota dekada, o której ja dałem pod tytuł, to miała się odnosić do oczywiście 2010-20. I ona faktycznie dobrze podsumowuje i patrz, że ona w 2020 skończyłaby złota na giełdzie. Natomiast w kolejny rok to oczywiście, więc się śmieję, że teraz się zastanawiam, czy jeszcze jakieś obwolutki na książkę nie dać z wykresem w drugą stronę, bo czyli z bezcą, natomiast no, odnosi się do dekady w sumie, więc jest okej. Okay. Natomiast jak zacząłem się zagłębiać w temat, to oczywiście, jak piszę, ciężko nie napisać o grach, które były zaraz przed 2010 rokiem, więc jak się zacząłem to researchować, to faktycznie te historie są ciekawe i coraz więcej można tam jakichś ciekawych informacji znaleźć. Natomiast no mi też jakaś tam myśl edukacyjna tu przyświecała, no bo jednak ja też dużo znajomych mnie o coś pytało i jakby stwierdziłem, że kurde, może przy okazji się uda tam wytłumaczyć ludziom, no już poza samym game devem, no ale, no wiesz, no niektórzy nie wiedzieli jeszcze niedawno, co to jest IPO, co to jest... Tak. Więc ja nawet taką sekcję robię mniej więcej w proporcji 1 do 5, czyli te 200 stron, powiedzmy, tych głównych tekstu ma być takich historycznych od strony giełdowej, ale też robię stricte sekcję właśnie krótka sprzedaż, arbitraż, hedging.
Może jakiś słowniczek pojęć na koniec
dokładnie
wrzucisz.
Dokładnie, robię, nawet nazywam to roboczo tutorial, czyli przede wszystkim w ogóle, co to jest ten gaming, co to jest game dev, jakie są rodzaje gier i tak dalej, żeby ktoś, kto nie jest graczem, żeby też mógł sobie, nawet jak jest akcjonariuszem CD Projektu, bo są takie osoby, żeby się nie odbić. Więc staram się faktycznie te pojęcia powyjaśniać. Też właśnie te finansowe, proste rzeczy, bo to dla kogoś z finansów to nie są trudne rzeczy. To są rzeczy takie, które da się łatwo wyjaśnić, jeżeli umiesz o nich, jeżeli je rozumiesz, prawda? Więc jakby ta część jest krótsza, natomiast zobaczymy, jak to na koniec wyjdzie, natomiast no, celem było to, żeby połączyć zobaczyć świat inwestorów i gamerów. Więc książka jest i dla graczy, i dla inwestorów. Mm-hmm. Pomimo tego, że w nazwie jest...
Gaming na giełdzie.
Tak, on jest swoją drogą, on w ogóle się... Seria konferencji, tak też w Polsce jest pod tą nazwą.
Tak, jest.
Więc tutaj nazwa jest nośna, powiedzmy. Natomiast sam klucz wyboru spółek, no bo też zawsze pisząc książkę trzeba się zastanowić, ile to poświęci czasu i ile treści się tam znajdzie, więc ja po prostu, żeby przyjąć klucz, żeby wybrać te spółki, o których chciałem de facto pisać, te najważniejsze, to przyjąłem sobie klucz na wtedy 1 000 000 sprzedanych kopii na Steamie. Jest Steam Spy, nie jest idealnym
szacunkiem. No nie, bo tam widełki chyba daje.
Ale jak się kupi nawet pakiecik chyba za dosłownie kilka czy kilkanaście dolarów, chyba nawet kilka miesięcznie, no to on już z widełki zawęża.
Okay.
Natomiast przy małych liczbach on nie działa za dobrze, natomiast przy tych kilkaset tysięcy plus całkiem daje radę. Też na Cyberpunku się pogubił oczywiście, ale myślę, że do tego klucza, bo potrzebowałem czegoś obiektywnego, żeby coś przyjąć, no to, czyli kryterium był 1 000 000 sprzedanych gier jakiejkolwiek serii, nie? Czyli na przykład Bluebird, Liars of Fear na pewno się sprzedał. Można pytać, czy to było po jakiej cenie, ale no nie ma wątpliwości, czy się sprzedał. No nie złapał się wtedy Ghost Runner, nie złapał się Farm 51, no ale jakby idąc w dół tych spółek, można by też opisać drugie tyle. Ja opisuję 7, CD Projekt dwa rozdziały oczywiście, no bo dwie różne historie. Natomiast na koniec, no to ja chciałem, żeby to było odzwierciedlone dobrze to, co się działo przez nawet bardziej dekada plus parę jeszcze lat wcześniej. No i na koniec ja chcę to przetłumaczyć, tą książkę, i właśnie szukam teraz tłumacza, który podoła wyzwaniu, no bo żeby też gdzieś tam na tą skalę europejską, czy nawet dalszą za oceanem, niech się ludzie dowiedzą, niech ci dużo jest targów, te community gamerskie i branżowe jest duże, kilka spółek jest bardzo dobrze znanych, nawet no, Studios, CD Projekt, Techland, PCF, ale niech się ludzie dowiedzą o tej historii, bo naprawdę dużo zapaleńców też za granicą, także ja liczę, że nawet wyrzucenie tego e-booka na Amazonie, no to mnie niewiele kosztuje, to koszty przetłumaczenia, no jakieś są oczywiście, ale nawet dla samego takiego rozsławienia game devu, no i oczywiście ja gdzieś tam też wtedy za granicą wypływam na tym, na to liczę, no dużo czasu poświęciłem. Więc
no
jakby,
właśnie, ile pisałeś?
Kurde, no gdzieś w okolicy Cyberpunka premiery to się wykluwało tak naprawdę. I tutaj, no nie spodziewałem się, że aż tyle czasu pójdzie na to, natomiast no to też jest coś nowego, no jeżeli ktoś nie pisze książek regularnie, tak, to jest jakaś nowa część. No ja miałem trochę łatwiej, bo moja narzeczona ma wydawnictwo, więc jakby napisała książkę Świat Surowców, która była bestsellerem, więc mnie zmotywowała, że widziała to z zewnątrz.
Teraz
tak?
Czas na świat
dokładnie,
gamingu.
Dokładnie, więc jakby też jest łatwiej, jak ktoś ci podpowiada od tej strony, że już to zrobił. Natomiast no ja tutaj naprawdę, na ten moment jestem bardzo zadowolony, też odzew od spółek, no też będą jakieś loga firmy, już widzę, bo się już zacząłem dogadywać z jakimiś firmami, bo już zbliżam się bardzo do premiery.
Czyli
no ja liczę, że e-book będzie jeszcze w maju, natomiast, czyli bardziej końcówka, natomiast to już jest trochę poza mną, prawda, bo już jak dobrze wiesz, proces korekty.
Ale ty już ostatnią kropkę postawiłeś.
Nie mam jeszcze na dzisiaj tu, jak nagrywamy, wstępu napisanego, ale też nawet wolałem, bo tutaj widzisz, ty mnie trochę tutaj mi tej historii przypomniałaś przy okazji, więc też to też musi być naturalne. Natomiast tak, jakby tak składowo jest to już oczywiście z mojej strony praktycznie zamknięte, tam już będąc szczerym, bo jestem to ten tutorial, czyli ten słowniczek jeszcze dopieszczam, no bo wiesz, że można z tego zrobić 10 stron i 50 de facto,
tak,
nie?
Tak,
w zależności
tak.
od tego, jak chcesz to, ale więc muszę to zważyć, ale to już powiedzmy, że jest poza nawiasem, bo część pewnie, no, części mojego grona słuchaczy czy odbiorców nie trzeba tłumaczyć, co to jest gaming czy game dev, i FPS, i RPG, natomiast
a
tak.
Wiesz, że ciężko znaleźć, moim zdaniem, taki słowniczek właśnie gamingowy, nie wiem, wytłumaczyć, co to jest Souls-like, przecież to stworzyło
dokładnie,
jedno studio. Tak, to jest naprawdę warte stworzyć coś takiego, bo ciężko.
To prawda.
Chyba na gry online można sobie taki słowniczek odpalić, ale tak, to nie ma czegoś takiego.
Zgadza się, więc jakby to jest takie szukanie case by case. Więc... Natomiast wracając do twojego pytania, tak, ta treść jest oczywiście zamknięta, chociaż no o CA Game się musiałem kilka zdań dopisać jeszcze o tym funduszu niemieckim, no ale to też jest tak, że już mi ktoś podpowiedział z branży tej partii dziennikarskiej, że to też nie ma sensu, trzeba zrobić cut-off, no bo inaczej to... No,
to nigdy nie zamknie
konferencja Elevenbita jest w połowie czerwca.
No właśnie. I no, co wtedy?
No nie ma opcji. No, już
ściskam,
nie...
edytuję,
tak,
i poczekajcie jeszcze.
Wiem, że tam się coś pojawi, będą announcementy, no natomiast to już jest wiadomo, że tu musi to pójść do drukarni, dlatego też chcę e-booka wydać chwilę wcześniej, żeby już nie wstrzymywać, bo ja sam myślałem, że to będzie wcześniej. Na razie te daty, które anonsowałem, są okej, bo wcześniej mówiłem, że wiosna, więc jeszcze w tym przedziale się łapie. Gdzieś tam później mówiłem, że maj, także to na razie jest okej, także jakieś na razie od kuchni w składzie bardziej trochę to się przesuwało, a ja już nie lubię, jak to jest poza mną, że ja się śpieszyłem, a już trochę nie mam na to wpływu. No i też jest dużo wykresów w książce bardzo, no bo to jednak, czy jakiś grafik, także ja też robię to w miarę profesjonalnie, więc wszystkie wykresy są przerysowywane, więc to, co ja sobie tam graficznie, także to też trochę wymaga wymaga. No natomiast no, mam nadzieję, że no, to w sensie, że ta książka się nie zdezaktualizuje no szybko, no bo po prostu tą świeższą historię można śledzić.
Ale warto też właśnie znać tą wcześniejszą historię.
Ona dużo kontekstu daje tak naprawdę, bo ja się sporo dowiedziałem, także mogę powiedzieć, że myślałem, że wiem dużo, ale to no, na pewno to jest bardzo relatywne. Szczególnie, że na przykład no, ja pisząc o People Can Fly'u, no w ogóle na początku tej historii epika tych zależności nie
no
rozumiem.
Właśnie,
ja w ogóle...
nie wszyscy rozumieją, wszyscy
ona jest trudna,
epik
no bo...
i tyle.
Tak,
i nie wiedzą nic więcej.
Więc ja też ten temat poruszam i nawet wydawało mi się, że rozdział People Can Fly będzie krótszy niż inne.
Mhm. A jednak się wydłuża.
Ale musiałem opisać epika de facto, no bo bez historii Unreala, Fortnite'a i tak dalej, to
nie
w ogóle
ma
nie ma kontekstu. Tak, no i jakby dlaczego ten balet tam został, skąd się wziął Sebastian, gdzie jest chmielarz, to jest jakby, który Adrian się pojawia oczywiście w kilku rozdziałach, no bo był historycznie w wielu spółkach, łącznie nawet to też parę szczegółów, to może coś też zatizuje. Jest taka spółka w KRS-ie, da się znaleźć Rocket Jump Development i to jest spółka Adriana Chmielarza i Marka Tymińskiego. To jest spółka projektowa pod projekt Earthstarmageddon, czyli w ogóle najlepszy, ten pierwszy tytuł Marka Tymińskiego, który zarobił jakoś tam sensownie, tak? Czyli de facto na nim się wybili i później razem zaczęli robić Painkillera w ogóle. I to też myślę, że nie jest taka wiedza powszechna.
No nie,
rok
nie.
Razem Chmielarz i Tymiński robili Painkillera, więc później na tym powstało People Can Fly. Natomiast więc do tych rzeczy gdzieś tam się da dotrzeć, no ale na koniec raz trzeba zrobić dobry research, no i też większość tych rzeczy gdzieś tam nie jest w internecie niestety. Więc...
Tylko u źródła tak naprawdę
tak,
trzeba szukać,
no? A wiadomo, że nie każdy chce rozmawiać o tym, więc też często to są informacje z drugiej ręki, więc trzeba to jakoś potwierdzić. Także takie trochę śledztwo trzeba wykonać, więc jakby dziennikarskie, ale akurat to mi się podobało, no bo dużo spotkań, często też zagranicznych. Natomiast no, na koniec to mam nadzieję, że ktoś mi później powie z branży, że dowiedział się sporo nowego i to jest, będzie pewnie dla mnie okej. Okay. No i zobaczymy, no kibicuję, niech się sprzedaje jak najlepiej, także może jakieś DLC-ki wtedy będzie. Techland jest oczywisty, nie piszę o mobilkach w ogóle, no bo też jakby no czuję...
To jest chyba oddzielny temat.
Oddzielny temat
zdaniem.
I też on nie jest tak ciekawy, bo to po prostu albo masz KPI i robisz grę, zarabiasz, łowisz te rybki, albo masz problem i to nie działa, nie? I jakby i tak jak na case nawet cherry picka, który no było kiedyś dobrze, no już teraz nie jest. Mobilki to jest jakiś osobny temat, no Techland oczywiście tylko tym kluczem giełdowym się nie złapał, bo to jest ten główny nieobecny. Natomiast wiadomo, że jak, no bo ja napisałem około 500 000 znaków ze spacjami, także całkiem sporo, także te 250 stron, o których ja mówię, to raczej jest w formacie A4, więc w tym mniejszym będzie na pewno więcej, bo z tego co widziałem, to chyba na tym wstępnym składzie to 3,5 rozdziału to było 140 stron.
Opa.
Także...
To ty się lekko... encyklopedię przygotowałeś.
Ale to się lekko tak czyta z tego, co słyszę od osób, które miały dostęp już i gdzieś tam robiły te double checki, natomiast no, na pewno jest blisko, także ja już też wypycham, no bo też jak słyszysz start nowego funduszu
no
niebawem, więc...
Co dalej?
Fajnie byłoby to jakby też nie robić trzech rzeczy naraz, więc faktycznie jak gdzieś na przełomie roku już będę na pewno transakcyjny funduszowo, więc już też się bardzo cieszę, że rynki są w korekcie. Wiadomo, że też ustawienie się dobre pod to jest ważne. Także na pewno kolejny krok, jak książka wyjdzie, no to no dla mnie taki fundraising i de facto takie roadshow po bogatych ludziach tak naprawdę, czyli tutaj network będę pitchował, ale no wiadomo, że już część z tego mam zrobione, natomiast no wiadomo, że z książką jest łatwiej, bo jest zasięg taki. Synergie marketingowe są oczywiste. No i taki feedback na razie mam od gdzieś tych inwestorów większych, że część w ogóle się zastanawia, w sensie ludzie świadomi, te smart money prawdziwe, widzi potencjał w game devie przez to, że jest w beście, czyli ci bogatsi ludzie wolą kupować w dołku niż na szczycie, albo przynajmniej myślą, że w dołku. I pytanie, czy w ogóle nie postawić, bo ten mój fundusz obecny Smart Money Fees, on jest głównie giełdowy, tam będzie 90% inwestycji giełdowych do 10% niegiełdowych, więc siłą rzeczy no nie chcę, żeby, on nie może być skoncentrowany na jednym sektorze, no bo z tym, co się dzieje przy gospodarce, trzeba...
Dywersyfikować.
Dokładnie, dywersyfikację robić, ale feedback mam taki, że część by chciała tylko gamingowy, więc możliwe, że równolegle odpalę drugi projekt, tylko na przykład game devowy niepubliczny i na to już nie trzeba jakichś wielkich milionów, w sensie dziesiątków, no bo na taki gamingowy, taki best ideas de facto fundusz przyjmie i 100 milionów i tu nie ma problemu, na polskiej giełdzie jest miejsce, no natomiast na niepubliczny 10-15 milionów mogłoby, to może być robić jedno family office, które nas z kilkoma gdzieś tam zaczynam rozmawiać, więc jakby można dla kogoś postawić dedykowany fundusz, co jest de facto w mojej branży takim trochę endgame'em, no bo jeżeli ktoś ci zaufa, żeby powierzyć jakąś tam znaczną sumę, no to ja nie muszę wtedy de facto tych roadshowów robić, prawda? Więc jakby ja się cieszę, że feedback jest taki, że faktycznie ciekawe osoby się zgłaszają, różne już plotki słyszałem, kto jest moim inwestorem i nieczęsto się uśmiałem, natomiast na koniec to też jest trochę jakiś marketing, więc będzie sprawdzam tak naprawdę niedługo, ale no po tym robi się tych rzeczy dużo, no bo wiadomo, że ja jestem przyzwyczajony teraz, że na książkę mi dużo czasu szło, także pełny fokus na inwestowanie będzie.
Czyli co, tak naprawdę niebawem też wyciszysz się z Twittera?
Tak, będzie ta część bardziej newsowa na pewno, chociaż no po prostu trzeba uważać regulacyjnie oczywiście, no żeby tu być fair wobec wszystkich, dlatego też jeszcze ostatnie transakcje na CI Games były publiczne, nawet moje prywatne, bo ja nie mam z tym problemu i też żeby pokazać, że to też nie jest tak, bo często jak dobrze wiesz na Twitterze są same zazwyczaj ogromne zyski, tak, po ten...
Czego nie ma na Twitterze, że tak powiem.
Dokładnie, więc jakby no też chyba nie o to chodzi, żeby ktoś rzucał screeny, no jakby, ale żeby też nawet pokazać taki case study de facto, nie? Czyli no przykład tego, czyli jak już były transakcje na CI Games ogłoszone dużo powyżej rynku, to znowu te wypieranie, że może to nie jest prawdziwa transakcja, jeszcze nie ma komunikatu, może to jest w ogóle jakieś przerzucanie akcji, także nie, to bardziej chciałem pokazać, że to jest prawie taki quasi-arbitraż, no jeżeli w krótkim terminie rynek w coś nie wierzy, a ty wierzysz, że to się wydarzy, po prostu zrób to i nawet przy tym trudnym rynku jakieś tam coś tam się udało na tym oczywiście zarobić, natomiast no ja i tak liczyłem na jakieś tutaj dużo lepszą reakcję, także czekam, kibicuję, niech niemiecki fundusz robi wezwanie na CI Games i niech się reszta zdziwi po raz kolejny, prawda, bo to jest case tak jak po Blueberze, no wiemy, gdzie jest była wycena Tencenta, a gdzie jest rynek, prawda, że tu się zrobiło po prostu oderwanie takich dwóch światów, czyli to, co widać najbardziej teraz, że wyceny na rynku niegiełdowym są dużo wyższe niż na giełdowym.
Dobrze, to słuchaj, mi pozostaje życzyć to powodzenia i zarówno z premierą książki i ze startem twojego funduszu. Wydaje mi się, że naprawdę chyba każdy temat dzisiaj gamingowy tak naprawdę poruszyliśmy, więc bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, mam nadzieję, że była ciekawa dla słuchaczy również.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście, czego ci zabrakło, co ciebie interesuje, jaki temat powinniśmy poruszyć. Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.